Witam Państwa bardzo serdecznie o poranku. Ja nazywam się Magdalena Ogórek, a to są Rozmowy pod krawatem. Państwa i moim gościem jest senator Platformy Obywatelskiej, pan Jan Rulewski. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry słuchaczom bez krawatu.
Przyznał się pan senator, że bez krawatu. Niemniej poranek trudny chyba, panie senatorze, bo tak dzień po wszczęciu artykułu 7 wobec Polski. Jak pan się z tym czuje?
Bardzo źle. Żeby być bardziej konkretny, chciałbym znowu założyć tą maskę rozpaczy.
Naprawdę chciałby pan wrócić do tej maski?
Chciałbym, bo ta rozpacz nie jest to tylko moje odczucie, uczucie, przekonanie czy pogląd, ale jest udziałem więcej niż tylko Jana Rulewskiego. I myślę, zawiera się nie tyle w tym, że uruchomiono procedurę, bo przecież ona aż tak dramatyczna czy w skutkach nie będzie. Natomiast mój ból wynika z faktu, że my nie uczestniczymy w budowie wielkiego projektu europejskiego.
Jak to nie uczestniczymy?
Nie uczestniczymy, bo projekt europejski bynajmniej nie polega na akcie politycznym, spotkań, uzgodnień, tylko na budowie ideowej Europy. Ideowej rozumianej jako wyciąganie lekcji z historii. Po pierwsze, żeby ona była wolna od wojen, konfliktów, które nadal ją targają lub są zasypane, Bałkany. Mhm. Prawda? Niedawno, parę lat temu, Irlandia. W Hiszpanii. No i na pograniczu Europy Turcja, Grecja, o Cypr. To jeden wyraz. Drugi, żeby ambicją Europy, polityków europejskich, chrześcijańskich, żeby ona się rozwijała, żeby w naszych domach było coraz lepiej. I trzecie, też to, co panią najbardziej interesuje, żeby sztuka, kultura była różnorodna, ale żeby między nimi następowało przenikanie, wymiana, rozmowa.
Ja się zastanawiam, panie senatorze, czy to, że Polska, w myśl tego, co pan powiedział, nie chce na przykład przyjmowania uchodźców, to zaprzecza temu, co pan powiedział, bo my realizujemy idee europejskie.
Tak, zaprzecza, bo właśnie dobrze pani przypomniała, bo Europa to nie jest tylko instytucja sama dla siebie, egoistyczna instytucja, tylko ta, która przyjęła w różnych aktach, pakty praw człowieka, konwencje i jest obszarem dobra, można powiedzieć, rzadko. Tak nie są Stany Zjednoczone. Takim na pewno nie jest Azja. Proszę zauważyć, że nikt nie mówi o tym, żeby Azjaci przyjmowali. Dlatego, że oni z góry przyjęli założenie, że oni tylko są dla siebie. Europa realizuje w ten sposób, moim zdaniem, tą tradycję chrześcijańską, która też jest związana z humanizmem, z humanitaryzmem, prawda, z otwartością i podaje rękę innym. I stąd Polska się z tego wyłamuje. Więcej, pani ogląda, no nie jest to zbyt może przyjemny widok, człowieka, który z tych praw korzystał, bądź osłony w postaci wsparcia dla więzionych w Polsce, który korzysta nawet jako polityk, bo na przykład nie wiedzieliśmy, jak rozwiązać problem rolny. Chłopi, samoobrona, pan Leper wyrzucali zboże, nawet z kosami widziałem ich pod Sejmem, cepami, przepraszam. A to Europa poprzez swój projekt rozwiązała u nas problem chłopski. I nasza gospodarka rozwija się bynajmniej nie w tych elektrycznych motorkach, które obiecuje pan premier Morawiecki, ale największy rozwój jest w rolnictwie, dlatego że otworzyła granice, że budujemy projekt europejski.
Panie senatorze, ale budowanie projektu europejskiego to jest przede wszystkim szanowanie woli obywateli, o czym Europa zdaje się zapominać. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, obecna ekipa rządząca, słucha swoich obywateli i co więcej, realizuje swoje obietnice wyborcze i wtedy Unia Europejska mówi nie, to Polacy chcieli na przykład reformy wymiaru sprawiedliwości. I w tym momencie włącza się pan Timmermans i mówi na przykład tak, że to, co jest dobre dla Holandii, nie jest dobre dla Polski. W Polsce nie będzie tak, jak chce rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest ta idea europejska, o której pan tak ładnie powiedział? Tak. Wydaje mi się, że nie. To jest idea wybiórcza jednak. Ale jednemu proszę... krajowi tak, drugiemu siak.
Ale jeśli już wymieniamy różne kraje, w tym pana Timmermansa, dobrze, że pani wspomina o Holendzie, a właściwie o Holandii, która najbardziej atakuje w tych sprawach jedności europejskiej Polskę. Nie Niemcy, nie Francja, ale wspomnijmy o naszych braciach Włochach. To Włosi, to Malta i Grecja w tej chwili przejmują uderzenie fali uchodźców. Mówimy o uchodźcach, a nie emigrantach, prawda? I Europa właśnie nie może się zamknąć, bo po pierwsze była, nie tylko łamała swoje samopoczucie, bo to u polityków nie zawsze jest na pierwszym miejscu, ale przede wszystkim łamałaby konwencje międzynarodowe o pomocy uchodźcom. Bo przecież z tych praw uchodźczych korzystają miliony ludzi na całym świecie. Korzystali Kubańczycy, ludzie łodzie, którzy uciekali z Wietnamu. No i my, Solidarność, podczas pobytu w więzieniu, na przykład dowiedziałem się, że gdy wybuchł stan wojenny, Amerykanie nie chcieli nas przyjmować. Mimo, że prezydent Reagan uważał nas za ofiarę komunizmu, imperium zła. Ale prawa amerykańskie ograniczało przyjmowanie kwot. Więc proszę pamiętać, że sytuacja jest zmienna. Niczego Polsce złego i sobie nie życzę. Ale przecież mamy u naszych granic siły nie zawsze przyjazne, które mogą spowodować, że będziemy musieli korzystać z ochrony innych, między innymi w zakresie prawa uchodźczego, czyli konwencji o uchodźcach. Ja korzystałem, proszę panią. Że Czesi mnie zwrócili. Ja uciekałem przed sowieckim generałem, komendantem Wojskowej Akademii w Warszawie, który mnie zmuszał do wyborów, a Czesi mnie zwrócili do Polski. Dostałem pakę, nie będę się tym już tutaj epatował radiosłuchacz.
Panie senatorze, zostawmy na chwilę konwencję. Ja pana zapytam, jak człowiek człowieka w obliczu nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, czy rzeczywiście uważa pan, że obrazki takie jak z nieodległego Berlina, że przy jarmarkach świątecznych stoi mnóstwo policji z ostrą bronią, bo wszyscy mają w pamięci to, co stało się w Berlinie praktycznie dokładnie rok temu, kiedy zginął polski kierowca, kiedy Europa cały czas jest targana zamachami terrorystycznymi. Powiem panu więcej, bywam często w Rzymie naukowo. Plac Świętego Piotra jest w tej chwili obstawiony przez żandarmerię. Pod Koloseum nie można podejść, ponieważ odprawiają tam modły imamowie. Ja panu powiem szczerze, to nie jest moja Europa. Ja Europę widzę zupełnie inaczej. Ja chcę mieć możliwość pójścia tam, gdzie chciałabym pójść i czuć się bezpiecznie. My się nie czujemy w Europie bezpiecznie. Czy Warszawa czy inne miasta w Polsce chciałby pan, żeby tak wyglądały?
Jeśli można panią namówić do rozszerzenia tego niezadowolenia, ja bym powiedział, to też nie jest mój świat. Mój świat, w którym toczą się wojny, a których chcemy uniknąć przynajmniej w Europie, jak powiadam, w ramach projektu europejskiego, to nie ci biedni ludzie z tej Sahelu, z Libii, inni mają wolę, żeby uchodzić przed bombami, przez bandami. Ja trochę wiem, tam działają rzekomo narodowe partyzantki, ale one muszą mieć pieniądze, więc wpadają do domu, zabierają pieniądze. Kto w tym uczestniczył? Europa, Ameryka i Azja.
Panie senatorze, jak posłucha pan na przykład księdza profesora Waldemara Cisło, który jest tam na miejscu, gdzie ludzie potrzebują pomocy w Syrii czy w Iraku, on mówi wyraźnie, że biedni stamtąd nie uciekają. Ci, którzy rzeczywiście są poszkodowani, oni chcą, żeby mocarstwa przywróciły pokój na tych ziemiach. Uciekają imigranci ekonomiczni. Ucieka Afryka Północna. U nas szerzy się terroryzm, szerzy się niebezpieczeństwo na kontynencie europejskim i dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi nie, nasi obywatele chcą się czuć bezpiecznie. My to obiecaliśmy w kampanii wyborczej. Zostawmy na chwilę ten wątek, bo Prawo i Sprawiedliwość obiecało także wreszcie reformę wymiaru sprawiedliwości i uporządkowanie całej tej patologii. Myślę, że doskonale pan wie i zetknął się pan jako polityk z dramatami ludzi poszkodowanymi przez polski wymiar sprawiedliwości. Rozumiem, że jest pan zadowolony z tego, że teraz sądy będą wyglądały lepiej.
Pod warunkiem, żeby to było A i B. Na razie są czystki, a B, o którym mówi moja koleżanka i uczestniczka Szlaku Solidarności, czyli pani Romaszewska i również inni, nie ma B, czyli nie ma tego, czego ludzie oczekują. Bo to jest taka podprawda, że reformy. Nasz rząd nawet uciekał, nasz rząd, mój to, bo rząd, który popierałem, Tuska, uciekał od słowa reforma, bo ludzie ludzie już mieli dość reformy. Ludzie oczekują czego, proszę panią? Oczywiście, żeby nie było kilku sądów i jedna instancja. A w ogóle tak naprawdę nie chcą chodzić do sądów, bo nie stać ich, bo nie mają czasu, bo gubią się w tych procedurach. Ale jeśli już chodzą, to żeby pierwszy sąd od razu wydał sprawiedliwy wyrok. A i drugie, krzyknę tu nawet, przepraszam, egzekucja głupcze. Ludzie chcą, żeby jak już wyroki zapadły, na przykład w sprawach alimentów, zwrotu majątku, czy zwrotu należności, czy tego, tych niepłatności za umowy, żeby one były egzekwowane. 300 tysięcy, to pani bardzo blisko chyba tych spraw stoi i porusza. 300 tysięcy wyroków jest tatusiowie na ogół. W 98% mają płacić alimenty. Uciekają do Europy. Uciekają w Polsce. Chowają się.
Minister Zbigniew Ziobro właśnie wypowiedział wojnę alimenciarzom i to wszystko będzie usprawniane. I wreszcie
będzie.
Matki...
A dlaczego od tego nie zaczynać? Sądy już wydały wyroki.
Panie senatorze, jeszcze zwracam uwagę na jedną kwestię, że to o was, o waszym rządzie zwykły szary obywatel mówił tak, ja nie byłem w stanie obronić się przed opresyjnym państwem, bo więc Polska Platformy Obywatelskiej PSL-u to była Polska dla bogatych. I to jest dokładnie to, co pan przed chwilą powiedział, że zwykły szary człowiek nie był w stanie bez całej armii prawników dokładnie wygrać z tym aparatem. A Prawo i Sprawiedliwość mówi nie, tak nie będzie, bo to jest Polska nas wszystkich i każdy ma czuć się bezpiecznie i każdy ma mieć to poczucie, że aparat państwa stoi po jego stronie.
Tak, zgadzam się, wychodzę naprzeciw temu, dawałem temu wyraz i dlatego jestem osobą, powiedziałbym, mam autonomię, że rzeczywiście państwo było nonszalanckie, ja bym to tak delikatnie nazwał, że nie wchodziło tam, gdzie powinno wchodzić, albo wchodziło tam, gdzie komu się wydawało, że powinno wchodzić i w tych sprawach czysto ludzkich rzeczywiście była przechył w stronę nonszalancji, nie zajmowania się i za to został rząd ten i Platforma ukarana, przegrała wybory. Ale dobra zmiana nie miała bynajmniej polegać na tym, że teraz usuwamy tych ludzi, często niezwiązanych z tak zwanym reżimem Tuska. No cóż mają ci sędziowie, którzy, niech pani mi wierzy, nawet nie podnosili słuchawki, jeśli senator Rulewski dzwonił w sprawie gwałtu. Uważali, że są niezależni. I tak jest. Niezawiśli, niezależni. Więc to czystki. A tak na końcu anegdota.
Sędzia Milewski już podnosił słuchawkę, kiedy chodziło o Donalda
Tuska. A proszę, proszę przeczytać, co senator Kogut, jak krzyczy, bardzo mi blisko, bo on mnie bardzo tam wynosi, krzyczy, że wymiar sprawiedliwości rozumiany jako wymiar ścigania dokonuje gwałtu na nim. Ten już nowy, zmieniony, pytam się, a on głosował za zmianami, pytam go, czy nie musi teraz ponosić odpowiedzialności. On powiada, że to nie jest, on jest niewinny, a uderza się w jego rodzinę, fundację, również w prawo, w jego godność.
No ale przecież jeszcze niedawno Platforma Obywatelska krzyczała, że CBA to jest, spadały takie hasła, że to jest służba polityczna, że nigdy nie będą zatrzymywać swoich. Takie też padały sformułowania. Marszałek Karczewski powiedział, że wszyscy wobec prawa są równi i sprawa pana Koguta pokazuje tak samo. Ale jeszcze muszę, jak już jesteśmy przy tym wątku, to CBA w mieszkaniu posła Platformy Obywatelskiej i sekretarza generalnego tej partii Stanisława Gawłowskiego, no i prokuratura mówi o pięciu zarzutach, w tym trzech korupcyjnych. Jak pan to skomentuje?
No źle, jeśli był umaczany. Ja już tak dalece, proszę panią, się zachowuję ze strachu, bo opinia publiczna jest wymagająca i bardzo dobrze wobec polityków. W ślad za tym sądy i wymiar ścigania postępuje, że w ogóle się z nikim nie spotykam z biznesmenów, bo się boję, że zostawi u mnie tabliczkę czekolady lub reklamówkę w postaci długopisu i to będzie jako korupcja.
No panie senatorze, no to już jest trochę przesada, bo tutaj wyraźnie padają zarzuty łapówkarskie i to takie solidne, więc nie porównujmy tabliczki czekolady z zegarkami albo z przyjęciem korzyści majątkowej w wysokości 200 tysięcy.
Ale nachalny jest biznes, mogę pani powiedzieć, tylko na szczęście w mieście, w którym rosną, jest bardzo skąpy. Coś mi tam kiedyś oferowali.
Ale to biznes jest nachalny, czy polityk powinien być uczciwy?
Biznes jest nachalny, a polityk powinien być bardzo uczciwy i powinien unikać. I wracamy do tej Europy, do Belgii, Holandii. Niedawno byłem tam oczywiście służbowo. Nie wolno nawet przyjąć książki. Ambasada, któraś mi powiedziała, chyba to Polska, powiedziała, że z okazji Wigilii takie drobne, cepeliowskie upominki urzędnikom, którymi współpracują na co dzień, usiłowała wręczyć. Nie przyjmą.
Panie senatorze, czy w 2018 roku Platforma Obywatelska przedstawi w końcu spójną, zwartą wizję Polski? Taką na przykład alternatywną wobec wizji PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego, ale skończy się tak zwane, jak mówią internauci, bicie piany, a zostanie przedstawiona rzeczywiście realna wizja Polski.
Ale której... pani kąsa, i to jeszcze w czułe miejsca. Tak, to jest też moją troską, bo ja jestem jeszcze trochę we mnie etyki inżynierskiej, czy też postawy inżynierskiej, która mówi, nie oglądać się należy przez ramię, czyli do tyłu. Trzeba budować przyszłość. Jeśli tak, to musimy mieć jakiś program, jakąś wizję, której powiemy tuż następnego dnia po tym, jak przejmiemy inicjatywę i władzę, bo to nie jest to samo, to będzie tak i tak. I tego rzeczywiście brakuje. Musimy stworzyć konkurencyjny, atrakcyjny problem jak radio dla ciebie.
Ale panie senatorze, to ja widzę, jakbyśmy się w końcu w sumie w tylu punktach zgodzili, to może jednak nie trzeba zakładać tej maski. Może jednak wcale nie jest,
niestety, proszę panią, ja obserwuję i bliskich, i bliską okolicę, bo i szczerze, mamy tendencję do przesypiania niektórych spraw. Dlatego Polska od lat, nie tylko od setek lat, przegrywa swoje szanse.
A ja z kolei nie wierzę, proszę mnie poprawić, zresztą pan do swojego życiorysu odniósł się kilkakrotnie w czasie naszej rozmowy, że pan z tak piękną kartą opozycyjną czuje się dobrze w jednym klubie z politykami, którzy donoszą na swój kraj. Mam na myśli na przykład słynny wywiad pana Borysa Budki i to podkreślenie, że Polska zasługuje na sankcje. Zresztą tą samą myśl wyznaje Donald Tusk. Ja powiem szczerze, w głębi serca nie wierzę,
Donald,
że pan się,
Tusk, przepraszam,
że pan
proszę.
Się z tym
Donald Tusk pełni funkcję, którą musi pełnić, bo inaczej by tam go nie było.
Ale pisze na Twitterze alarm.
No tak, tam usiłuje coś, może obudzić, jak ta maska moja, tylko na wzór skromniejszy, prawda? Obudzić Polaków. On wie dużo. On wie dużo, wie pani. A przepraszam, może to niewłaściwe określenie, nawet nie za to na mnie krzyczą i chcą pobić. Czy Jan Paweł II nie ostrzegał nie tylko Zachód i Rosję, przed agresją, ale też nas samych, gdy mówi, że trzeba budować tu ład moralny, chronić życie, prawda, być wiernym Ewangelii.
No, to tutaj bardzo piękne akcenty przedświąteczne, bo Jan Paweł II w okresie Adwentu cytowany wspaniale.
Ale proszę panią, to jest nasze pokolenie, to nasze życie. Ja twierdzę, że to jest nasza szansa. Polska nie będzie Rosją, ani Stanami Zjednoczonymi, ani Niemcami. Ale Polska będzie wielka, jeśli będzie solidarna. A solidarna to chrześcijańska.
Cytując Jana Pawła II, mówił pan też o życiu, a proszę pamiętać, co działo się, kiedy Prawo i Sprawiedliwość upomniało się na przykład o ochronę życia poczętego, to wtedy wybuchł straszny rejwach, który Platforma Obywatelska podsycała. Ale zostawmy na razie. Ja zastanawiam się, czy wy pójdziecie na wspólną listą w najbliższych wyborach.
Myślę, że tak, bo zagrożenia coraz większe, a decyzja pana prezydenta Dudy ten kierunek wzmacnia.
SLD powiedziało, że popełniło największy błąd właśnie idąc wspólną listą i nigdy by już tego błędu nie popełniła.
No to jest ich ocena, dla mnie wygodna, bo są etyczne bariery. No nie wypada mi iść pod rękę z SLD, ale co nie oznacza, że odmawiam innym Polakom tego prawa.
Czyli z Nowoczesną Platformą Obywatelską pójdzie pod rękę.
I z innymi ruchami obywatelskimi. Myślę, że ci sędziowie nie dlatego, że chcą zdradzić tą swoją niezawisłość, będą bronić państwa prawa.
Panie senatorze, czas powoli nas już goni, ale do Wigilii kilka dni. Chciałam zapytać, czego pan świątecznie życzyłby Jarosławowi Kaczyńskiemu?
Otwarcia. Otwarcia na świat. Wiedzy. Pogłębienia swojej wiedzy o świecie. Świat nie jest ani polski, ani niemiecki, ani rosyjski, ani nawet amerykański, chociaż jest najbardziej zdominowany. Świat ma wiele więcej idei i umie rozwiązywać swoje problemy.
To ja jeszcze dodam wobec wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili słuchają naszej audycji, że życzymy zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, wspaniałej Wigilii i stołu rodzinnego, niepodzielonego politycznymi sferami. Bardzo serdecznie dziękuję. Senator Platformy Obywatelskiej, pan Jan Rulewski, był państwa i moim gościem.